Szczury zerwały się, zbudzone przeciągłym krzykiem, dudniącym z wielokrotnionym echem po ścianach jaskini. Asse i Riff chwycili za miecze. Iskra zaklęła głośno, bo uderzyła głową w występ skalny.
Co jest?
Wrzasnął Kejlig.
Co się stało?
W jaskini panował mrok, choć na zewnątrz świeciło słońce. Szczury odsypiały noc spędzoną na kulbakach w ucieczce przed pościgiem. Gizeler włożył łuczywo do żaru, rozpalił je, uniósł. Podszedł do miejsca, gdzie spały Ciri i Mistle, jak zwykle z dala od reszty bandy. Ciri siedziała z opuszczoną głową. Mistle obejmowała ją. Gizeler wyżej uniósł pochodnie. Pozostali też się zbliżyli. Mistle nakryła futrem nagie ramiona Ciri.
Posłuchaj, Mistle,
powiedział poważnie herszt szczurów.
Nigdy nie wtrącałem się do tego, co wy dwie robicie na jednym posłaniu. Nigdy nie powiedziałem przykrego ani kpiącego słowa. Zawsze staram się patrzeć w innym kierunku i nie zauważać. To wasza sprawa i wasze upodobania. Nic innym do tego tak długo, jak robicie to dyskretnie i cicho. Ale tym razem przesadziłyście nieco.
Nie bądź głupi!
Wybuchnęła Mistle.
Co ty sobie wyobrażasz, że to... Dziewczyna krzyczała przez sen, to był koszmar!
Nie wrzeszcz. Falka?
Ciri pokiwała głową.
Taki straszny był ten sen? Co ci się śniło?
Zostaw ją w spokoju!
Przymknij się, Mistle! Falka?
Kogo kiedyś znałam...
Wykrztusiła Ciri.
Stratowały konie, kopyta. Czułam, jak mnie miażdżą. Czułam jego ból, głowa i kolano. Wciąż jeszcze mnie boli. Przepraszam, pobudziłam was.
Nie przepraszaj.
Gizeler spojrzał na zacięte usta Mistle.
To wam należą się przeprosiny. A sen... Cóż, każdemu może się przyśnić. Każdemu.
Ciri zamknęła oczy. Nie była pewna, czy Gizeler ma słuszność. Odsucił go kopniak. Leżał z głową opartą o koło przewróconego wozu. Tuż obok niego kurczył się Jaskier. Kopiącym okazał się knecht w przeszywanicy i okrągłym hełmie. Obok niego stał drugi. Obaj trzymali za wodze konie, przy siodłach których wisiały kusze i tarcze.
Młynarze? Czy ki diabeł?
Drugi knecht wzruszył ramionami. Geralt zobaczył, że Jaskier nie odrywa oczu od tarcz. Sam też już dawno zauważył, że na tarczach były lilie. Godła królestwa Temerii. Takie same znaki nosili inni strzelcy konni, od których roiło się w pobliżu. Większość zajęta była łapaniem koni i obdzieraniem zwłok. W większości noszących czarne, nilfgaardzkie płaszcze. Obozowisko nadal było dymiącą ruiną po szturmie, ale już pojawili się chłopi, którzy ocaleli i nie uciekli za daleko. Strzelcy konni z temerskimi liliami spędzali ich do kupy, pokrzykiwali. Milwy, Zoltana, Percivala i Regisa nigdzie nie było widać. Tuż obok siedział bohater niedawnego procesu o czary, czarny kocur. Beznamiętnie patrząc na Geralta zielono-złotymi oczami. Wiedźmin zdziwił się nieco. Zwykle koty nie znosiły jego bliskości. Na zastanawianie się nad niecodziennym zjawiskiem nie miał czasu, bo jeden z knechtów szturchnął go drzewcem o szczepu.
Stawać! Obaj! Hola! Ten siwy ma miecz! Rzuć broń!
Krzyknął drugi, przywołując pozostałych.
Miecz na ziemię, ale już! Bóg lewią przebodę!
Geralt usłuchał. W głowie mu dzwoniło.
Wy, co za jedni?
Podróżni,
powiedział Jaskier.
Już cicho!
Parsknął żołdak.
Podróżujecie do domu? Zbierzawszy spod znaku i zrzuciwszy barwy? Dużo w tym obozie takich podróżnych, co się Nilfgaardu przelękli, co im wojskowy chlebek nie smakował. Niektórzy starzy nasi znajomi z naszej chorągwi.
Tych podróżnych
Teraz inna podróż czeka.
Zarechotał drugi.
Krótka! Do góry na gałąź! Nie jesteśmy dezerterami.
Wrzasnął poeta.
Pokażę się, kim jesteście. Szarży, zdacie sprawę.
Zza pierścienia strzelców konnych wyłonił się oddział lekkiej jazdy prowadzony przez kilku ciężko zbrojnych z pysznymi pióropuszami na hełmach. Jaskier przyjrzał się rycerzom, otrzepał z mąki i doprowadził do porządku przyodziewę, po czym popluł na dłoń i przyczesał zmierzwione włosy.
Ty, Geralt, milcz.
Uprzedził.
Ja będę paktował. To temerskie rycerstwo. Rozbili Nilfgaardczyków. Nic nam nie zrobią. Już ja wiem, jak się z pasowanymi rozmawia. Trzeba im pokazać, że nie z pospólstwem, lecz z równymi sobie mają sprawę.
Jaskier, zmiłuj się.
Nie turbuj się, wszystko będzie dobrze. Zęby zjadłem na rozmowach z rycerstwem i szlachtą. Połowa Temerii mnie zna. Hej, z drogi pachołki, nastąpcie się. Mam słowo do waszych panów.
Knechci popatrzyli z wahaniem, ale unieśli nastawione włócznie, rozstąpili się. Jaskier i Geralt ruszyli w stronę rycerzy. Poeta kroczył dumnie i z wielkopańską miną, mało pasującą do wystrzępionego i utytłanego w mące kabata.
Stać!
Ryknął do niego jeden z pancernych.
Ani kroku! Coście za jedni!
A komu to niby... mam się opowiadać?
Jaskier wziął się pod boki.
I dlaczego? Kim to są urodzeni panowie, by niewinnych podróżnych oprymować?
Nie tobie pytać, kołyszu! Tobie odpowiadać!
Trubadur przekrzywił głowę, popatrzył na herby na tarczach i tunikach rycerzy.
Trzy serca czerwone w polu złotym.
Zauważył.
Z tego wynika, żeście aubry. W głowie tarczy Lambel o trzech zębach, a zatem musicie być pierworodnym synem Anselma Aubrego. Rodzica waszego dobrze znam, panie rycerzu. A wy, panie krzykliwy, co tam na srebrnej tarczy nosicie? Między gryfimi głowami słup czarny? Herb rodu Papebroków? Jeśli się nie mylę? A ja w takich sprawach rzadko się mylę. Słup, jak powiadają, odzwierciedla właściwy członkom tego rodu pomyślunek.
Przestań do licha.
Jęknął Geralt.
Jestem słynny poeta Jaskier.
Nadął się bard, nie zwracając na niego uwagi.
Pewnikiem słyszeliście. Prowadźcie tedy do waszego dowódcy, do seniora. Bo z równymi sobie przywykłem rozmawiać.
Pancerni nie zareagowali, ale wyraz ich twarzy stawał się coraz bardziej niesympatyczny, a żelazne rękawice coraz mocniej zaciskały się na ozdobnych trenzlach. Jaskier najwyraźniej tego nie dostrzegał.
No cóż to z wami?
Zapytał wyniośle.
Czego się tak gapicie, rycerzu? Tak, do was mówię, panie słupie czarny. Czemu miny robicie? Ktoś wam powiedział, że jeśli zmrużycie oczy i wysuniecie w przód dolną szczękę, będziecie wyglądać po męsku? Mężnie, dostojnie i groźnie? Nabrał was ten ktoś. Wyglądacie na kogoś, kto od tygodnia nie miał szczęścia porządnie się wysrać.
Bracich!
Wrzasnął do knechtów pierworodny syn Anselma Obriego, nosiciel tarczy z trzema sercami. Słup czarny z rodu Papebroków dźgnął rumaka ostrogami.
Bracich, błeka hultajów!
Szli za końmi, ciągnieni na powrozach łączących ich skrępowane nadgarstki z łękami siodeł. Szli, a niekiedy biegli, bo jeźdźcy nie żałowali ani wierzchowców, ani jeńców. Jaskier dwukrotnie wywalił się i kilka chwil jechał na brzuchu, wrzeszcząc, aż litość brała. Stawiano go na nogi, mało litościwie ponaglając drzewcem oszczepu i gnano dalej. Kurz łzawił i oślepiał oczy, dusił i wiercił w nosie, pragnienie paliło gardła. Jedno było pocieszające. Droga, którą ich gnano, wiodła na południe. Geralt podróżował oto nareszcie we właściwym kierunku i to wcale szybko. Nie cieszył się jednak, bo zupełnie inaczej wyobrażał sobie taką podróż. Na miejsce dotarli w momencie, gdy jaskier ochrypł od bluźnierstw mieszanych z wołaniem o miłosierdzie, a ból w łokciu i kolanie Geralta stał się istną torturą, na tyle dotkliwą, by wiedźmin zaczął rozważać podjęcie radykalnych, choćby i rozpaczliwych akcji. Dotarli do wojskowego obozu, rozmieszczonego dokoła zrujnowanej, na wpół spalonej warowni. Za pierścieniem straży, koniowiązów i dymiących biwakowych ogni ujrzeli ozdobione proporcami namioty rycerstwa otaczające obszerny i ruchliwy majdan za porozwalaną i ospaloną palisadą. Majdan okazał się kresem ich wymuszonej wędrówki. Ujrzawszy koryto do pojenia koni, Geralt i jaskier napięli powrozy. Jeźdźcy nie byli początkowo skłonni dopuścić ich do wodopoju, ale syn Anselma Obriego przypomniał sobie, widać, o rzekomej znajomości jaskra ze swym rodzicielem i zechciał być łaskawy. Wepchnęli się między konie. Napili. Obmyli twarze skrępowanymi rękoma. Szarpnięcie postronków wkrótce przywróciło ich rzeczywistości.
Kogoście mi znowu przywiedli?
Spytał wysoki i szczupły rycerz w szmelcowanej, bogato złoconej zbroicy, uderzając rytmicznie buzdyganem o ornamentowaną taszkę.
Nie mówcie mi, aby, że to kolejni szpiedzy.
Szpiedzy albo dezerterzy!
Potwierdził syn Anselma Obriego.
Pojmaliśmy ich w obozie nad Hotlą, gdyśmy znieśli nilfgaardzki podjazd. To niezawodnie podejrzany element!
Rycerz w pozłacanej zbroi parsknął, potem zaś uważnie przyjrzał się jaskrowi, a młoda, lecz surowa twarz rozjaśniła mu się nagle.
Bzdura, rozwiązać ich!
Nilfgaardzcy są to szpiegarze!
Zaperzył się słup czarny z rodu Pape Broków.
Zwłaszcza ten, o, Gaugan! Wyszczekany jak wiejska sowaka! Poetą się być powiadał! Łotrzyk!
Tedy nie zełgał.
Uśmiechnął się rycerz w pozłacanym pancerzu.
To Bard Jaskier, znam go. Zdjąć z niego pęta, z tego drugiego też.
Pewni jesteście, panie hrabio?
To był rozkaz, rycerzu Pape Brok.
Nie wiedziałeś, na co mogę ci się przydać, tak?
Mruknął jaskier do Geralta, rozcierając zdrętwiały od więzów nadgarst.
To teraz już wiesz. Moja sława mnie wyprzedza. Wszędzie mnie znają i poważają.
Geralt nie skomentował, zajęty masowaniem własnych nadgarstków, obolałego łokcia i kolana.
Raczcie wybaczyć gorliwość tych młodzików,
powiedział rycerz tytułowany hrabią.
Wszędzie upatrują nilfgaardzkich szpiegów. Każdy wysłany podjazd przyprowadza kilku takich, którzy wydali się podejrzani. To znaczy takich, którzy czymkolwiek wyróżniali się wśród uchodzącego motłochu. A wy, mości jaskier, wyróżniacie się wszakże. Skąd wzięliście się nad Hotlą wśród zbiegów?
Byłem w drodze z Dillingen do Mariboru.
Zełgał gładko poeta.
Gdy wpadliśmy w to piekło, ja i mój kolega po piórze. Pewnie go znacie. Zwie się Giraldus.
Ależ znam, znam, czytałem.
Pochwalił się rycerz.
Honor dla mnie, panie Giraldus. Jestem Daniel Echeverry, hrabia Garramone. Na honor mistrzu jaskier. Wiele zmieniło się od czasów, gdy śpiewaliście na dworze króla Foltesta.
Niewątpliwie wiele.
Kto by pomyślał?
Spochmurniał hrabia.
Że do tego dojdzie. Werden schołdowany Emherowi, Brugge praktycznie już podbite, Sodden w ogniu. A my? Cofamy się, bez przerwy cofamy. Przepraszam, chciałem rzec, dokonujemy taktycznego manewru. Nilfgaard dokoła pali i grabi, już prawie do Iny podchodzi. Już mało brakuje, by zamknął oblężeniem twierdze Majeny i Razwanu, a armia temerska wciąż dokonuje tego manewru.
Gdy nad Hotlą zobaczyłem lilię na waszych tarczach,
rzekł jaskier,
myślałem, że to już ofensywa.
Kontruderzenie,
poprawił Daniel Echeverry.
I rozpoznanie walką. Przekroczyliśmy Inę. Starliśmy kilka nilfgaardzkich podjazdów i kilka komand z Koyatael szerzących pożary. Widzicie, co zostało z prezydium w Armerii, które udało nam się odbić. a forty w Karkano i Widorf spalone do gruntu. Całe południe we krwi, ogniu i dymie. Ach, nudzę waszmościów. Dobrze wiecie, co się dzieje w Brugge i Sodden. Ze zbiegami stamtąd przyszło przecież wam się tułać. A moje chwaty za szpiegów was wzięły. Jeszcze raz wybaczenia proszę. I zapraszam na obiad. Niektórzy z panów szlachty i oficerów radzi będą poznać was, panowie poeci.
Zaszczyt to dla nas prawdziwy, panie hrabio.
Ukłonił się sztywno Geralt.
Ale czas nagli. Musimy ruszać w drogę.
Ależ proszę się nie krępować.
Uśmiechnął się Daniel Echeverry.
Zwykły, skromny żołnierski posiłek. Sarnina, jarząbki, sterlety, trufle.
Odmówić?
Jaskier przełknął ślinę i zmierzył Wiedźmina wymownym spojrzeniem.
Wielkim byłoby despektem. Chodźmy nie mieszkając, panie hrabio. Czy to wasz namiot, ten bogaty, w błękitno-złotych barwach?
Nie. To namiot głównodowodzącego. Lazur i złoto to barwy jego ojczyzny.
No jak to?
Zdziwił się Jaskier.
Pewien byłem, że to armia Temerii. Że wy tu dowodzicie.
To jest wydzielony oddział armii Temerii. Ja jestem oficerem łącznikowym króla Foltesta. Służy tu też sporo temerskiej szlachty z pocztami, które dla porządku lilie noszą na tarczach. Ale trzon tego korpusu stanowią poddani innego królestwa. Widzicie sztandar przed namiotem?
Lwy.
Geralt zatrzymał się.
Złote lwy na błękitnym polu. To godło...
Cintry.
Potwierdził hrabia.
To są emigranci z królestwa Cintry. Obecnie okupowanego przez Nilfgaard. Dowodzi nimi marszałek Visegard.
Geralt odwrócił się z zamiarem oświadczenia hrabiemu, że pilne sprawy zmuszają go jednak do rezygnacji z sarniny, sterletów i trufli. Nie zdążył. Zobaczył zbliżającą się ku nim grupę, na czele której szedł postawny, brzuchaty i siwy rycerz w błękitnym płaszczu i ze złotym łańcuchem na zbroi.
Oto, panowie poeci,
powiedział Daniel Echeverry.
Właśnie marszałek Visegard we własnej osobie. Pozwólcie, wasza wielmożność, że wam przedstawię...
Nie trzeba.
Przerwał chrapliwie marszałek Visegard, wiercąc Geralta wzrokiem.
Byliśmy już sobie przedstawieni. W Sintrze, na dworze królowej Kalante. W dniu zaręczyn królewny Pawetty. Było to 15 lat temu, ale ja pamięć mam dobrą. A ty, łajdaku Wiedźminie, pamiętasz mnie?
Pamiętam.
Kiwnął głową Geralt, posłusznie podając żołnierzom ręce do związania. Daniel Echeverry, hrabia Garamone, próbował ująć się za nimi już wówczas, gdy knechci usadzili skrępowanych Geralta i Jaskra na stojących w namiocie zydlach. Teraz, gdy na rozkaz marszałka Visegarda knechci wyszli, hrabia wznowił wysiłki.
To jest poeta i trubadur Jaskier, panie marszałku.
Powtórzył.
Ja go znam. Cały świat go zna. Nie uważam za stosowne, by go tak traktować. Ręczę słowem rycerskim, że nie jest nilfgaardzkim szpiegiem.
Nie ręczcie pochopnie.
Warknął Visegard, nie spuszczając oka z jeńców.
Może to i poeta, ale jeśli pojmano go w kompanii tego oto szubrawca Wiedźmina, to ja bym za niego nie ręczył. Wy, zda się, ciągle nie imaginujecie, co to za ptaszek wpadł nam w sidła.
Wiedźmin?
A jakże? Geralt, którego wilkiem wołają. Ten sam hultaj, który rościł sobie prawa do Cyrilli, córki Pawetty, wnuczki Kalante. Tej samej Ciri, o której teraz tyle się gada. Za młodzi jesteście, hrabio, by pamiętać czasy, kiedy ta afera głośna była na wielu dworach. Ale ja, tak się składa, byłem naocznym świadkiem.
A cóż jego może łączyć z księżniczką Cyrillą?
Tenże pies!
Visegard wskazał Geralta palcem.
Przyczynił się do wydania Pawetty, córki królowej Kalante. Za Duniego, nikomu nieznanego przybłęte z południa. Z tego to sobaczego związku urodziła się później Cyrilla, przedmiot ich niecnego spisku. Bo trzeba wam wiedzieć, że ów bastard Duni zawczasu przyrzekł dziewczynkę Wiedźminowi w zapłacie za umożliwienie mariażu. Prawo niespodzianki, ja. Rozumiecie?
Nie całkiem, ale mówcie dalej, imć panie marszałku.
Wiedźmin.
Wisegert ponownie wycelował w Geralta palec.
Chciał po śmierci Pawetty zabrać dziewczynkę, ale Kalante nie zezwoliła, przepędziła go sromotnie. Ale on doczekał sposobnej chwili. Gdy wybuchła wojna z Nilfgaardem i Cintra padła, porwał Ciri, korzystając z wojennej zawieruchy. Trzymał dziewczynę w ukryciu, choć wiedział, że jej szukamy. A w końcu znudził się nią i sprzedał Emhyrowi.
To kłamstwo i potwarz!
Wrzasnął Jaskier.
W tym nie ma słowa prawdy!
Milcz, grajku, bo każę cię zakneblować! Połączcie fakty, hrabio. Wiedźmin miał Cyrillę. Teraz mają Emhyrvar Emrejs. A Wiedźmin zostaje przychwycony w awangardzie nilfgaardzkiego zagonu. Co to znamionuje?
Daniel Echeverry wzruszył ramionami.
Co to znamionuje?
Powtórzył Vissegard, pochylając się nad Geraltem.
Co ty, szelmo? Gadaj! Od jak dawna szpiegujesz dla Nilfgaardu, psie?
Nie szpieguję dla nikogo.
Każę pasy z siebie drzeć!
Każcie!
Panie Jaskier!
Odezwał się nagle hrabia Garamone.
Korzystniej chyba będzie, jeśli przystąpicie do wyjaśnień. Im prędzej, tym lepiej.
Dawno już bym to zrobił!
Wybuchnął poeta.
Ale jaśnie pan marszałek groził mi kneblem! Jesteśmy niewinni. To wszystko wymysły wierutne i ohydne potwarze. Cyrilla została porwana z wyspy Tanet, a Geralt został ciężko ranny w jej obronie. Każdy to może potwierdzić. Każdy czarodziej, który był na Tanet. I sekretarz stanu Redanii, pan Sigismund Dijkstra.
Jaskier zamilkł nagle, przypominając sobie, że akurat Dijkstra zupełnie nie nadaje się w tej sprawie na świadka obrony, a powoływanie się na czarodziejów z Tanet również niespecjalnie polepsza położenie.
Jakżeż wielką bzdurą!
Podjął głośno i szybko.
Jest zarzucać Geraltowi, że porwał Ciri w Cintrze. Geralt odnalazł dziewczynkę, gdy po rzezi miasta tułała się na zarzeczu, a ukrył ją nie przed wami, lecz przed tropiącymi ją agentami Nilfgaardu. Ja sam zostałem przez tych agentów pojmany i wzięty na męki, bym zdradził, gdzie Ciri się ukrywa. Ale słowa nie uroniłem, a owi agenci już ziemię gryzą. Nie wiedzieli. Z kim zadzierają?
Wasze męstwo,
wtrącił hrabia,
było jednak daremne. Emhyr w końcu ma Cyrillę. Jak powszechnie wiadomo, zamierza się z nią ożenić i uczynić z niej cesarzową Nilfgaardu. Na razie obwołał ją królową Cintry i okolic, sprawiając nam tym trochę kłopotów.
Emhyr,
oświadczył poeta,
mógł posadzić na tronie Cintry kogo by tylko chciał. Ciri, z której strony by nie patrzeć, ma do tego tronu prawa.
Prawa?
Wrzasnął Vissegard, obryzgując Geralta śliną.
Gówno nie prawa! Emhyr może się z nią ożenić, jego wola, może i jej, i dzieciakowi, którego jej zrobi, dawać nadania i tytuły wedle fantazji widzimisię. Królowa Cintri i wysp Skellige? Czemu nie? Księżna Brugge? Hrabina Palatynka Soden? Proszę bardzo, kłaniamy się w pas. A dlaczego zapytuje uniżenie nie królowa słońca i suzerenka księżyca? Ta przeklęta skalana krew nie ma żadnych praw do tronu. Przeklęta krew, cała babska linia tego rodu to przeklęte, podłe kreatury. Od Rhiannon poczynając. Jak prababka Cyrillia Dalia, co się z własnym kuzynem skaziła. Jak jej praprababka Muriel Łotrzyca, co kaziła się z każdym. Kazirodne bękarcice i pokrzywniczki z tego rodu idą, jedna za drugą.
Mówcie ciszej, panie marszałku,
rzekł butnie Jaskier.
Przed waszym namiotem wisi sztandar ze złotymi lwami, a wy gotowiście za chwilę obwołać bękarcicą babkę Ciri, Kalante. Lwice z Cintry, za którą większość waszych żołnierzy przelewała krew w Marnadalu i pod Soden.
A wówczas nie byłbym pewien wierności waszego wojska.
Vissegard dwoma krokami pokonał dzielącą go od Jaskra odległość, chwycił poetę za żabot i uniósł z krzesła. Twarz marszałka, przed chwilą jedynie upstrzona kraśnymi plamami, teraz przybrała barwę głębokiej czerwieni heraldycznej. Geralt zaczął mocno obawiać się o przyjaciela. Szczęściem do namiotu wpadł nagle adiutant, podnieconym głosem zawiadamiając o pilnych i ważnych wieściach przyniesionych przez podjazd. Vissegard silnym pchnięciem zwalił Jaskra na zydel i wyszedł. Stęknął poeta, kręcąc głową i szyją.
Mało brakowało, a byłby mnie zadławił. Czy możecie nieco rozluźnić mi więzy, panie hrabio?
Nie, panie Jaskier, nie mogę.
Dajecie wiarę tym bzdurom? Że jesteśmy szpiegami?
Moja wiara nie ma tu nic do rzeczy. Pozostaniecie jednak związani.
Trudno.
Jaskier odkaszlnął.
Co za diabeł wstąpił w waszego marszałka? Dlaczego nagle rzucił się na mnie niczym kobus na słonkę?
Daniel Echeverry uśmiechnął się krzywo.
Napomykając o wierności żołnierzy, niechcący zadrapaliście bolący wrzut, panie poeto.
Jakże to? Jaki wrzut?
Ci żołnierze serdecznie opłakali ową Cyrillę, gdy doszło ich wieści o jej śmierci. A potem gruchnęła nowa wieść. Okazało się, że wnuczka Calante żyje. Że jest w Nilfgaardzie i cieszy się łaskami cesarza Emhyra. Wówczas doszło do masowych dezercji. Zważcie, że ci ludzie porzucili domy i rodziny, uciekli do Soden i Brugge, do Temerii, bo chcieli się bić za Cintrę, za krew Calante. Chcieli walczyć o wyzwolenie kraju. Chcieli wypędzić z Cintry najeźdźce, sprawić, by potomkini Calante odzyskała tron. A co się okazało? Krew Calante wraca na tron Cintry w chwale i glorii.
Jako marionetka w ręku Emhyra, który ją porwał.
Emhyr żeni się z nią. Chce posadzić obok siebie na cesarskim stolcu, potwierdzić tytuły i lenna. Czy tak postępuje się z marionetkami? Cyrillę widzieli na cesarskim dworze posłowie z Kowiru. Twierdzą, że nie sprawiała wrażenia uprowadzonej przemocą. Cyrilla, jedyna dziedziczka tronu Cintry, wraca na ten tron jako sojuszniczka Nilfgaardu. Takie wieści rozeszły się wśród żołnierzy.
Rozpuszczone przez nilfgaardzkich agentów.
Wiem o tym.
Kiwnął głową hrabia.
Ale żołnierze nie wiedzą. Gdy chwytamy dezerterów, każemy ich stryczkiem. Ale ja ich trochę rozumiem. To Cintryjczycy. Oni chcą się bić za własne, nietemerskie domy. Pod własną, nietemerską komendą. Pod własnym sztandarem. Oni widzą, że tu, w tej armii, ich złote lwy pochyla się przed temerskimi liliami. Vissegard miał 8000 żołnierza, w tym 5000 rodowitych Cintryjczyków. Resztę stanowiły temerskie oddziały posiłkowe i ochotnicze rycerstwo z Brugge i Soden. W tej chwili korpus liczy 6000, a zdezerterowali wyłącznie ci z Cintry. Wojsko Vissegarda zostało zdziesiątkowane bez bitwy. Rozumiecie, co to dla niego oznacza?
Traci prestiż i pozycję.
Oczywiście. Jeszcze kilka setek zdezerteruje, a król Foltest odbierze mu buławę. Już w tej chwili trudno ten korpus nazywać cintryjskim. Vissegard miota się, chce powstrzymać ucieczki, dlatego rozpuszcza plotki o niepewnym, acz pewnie nieprawym pochodzeniu Cyrilli i jej przodków.
Czego wy...
Nie mógł powstrzymać się Geralt.
Słuchacie z wyraźnym niesmakiem, hrabio.
Zauważyliście?
Uśmiechnął się lekko Daniel Echeverry.
Cóż, Vissegard nie zna mego rodowodu. Krótko mówiąc, jestem z ową Cyrillą spokrewniony. Muriel, hrabina Garramone, zwana Piękną Łotrzycą, praprababka Cyrilli, była również moją praprababką. O jej podbojach miłosnych krążą w rodzie legendy. Niemniej z niechęcią słucham, gdy Vissegard imputuje mej antenantce skłonności kazirodcze i puszczanie się na prawo i lewo. Ale nie reaguję. Bo jestem żołnierzem. Czy dobrze mnie panowie rozumieją?
Tak.
Powiedział Geralt.
Nie.
Powiedział Jaskier.
Vissegard jest dowódcą tego korpusu. wchodzącego w skład temerskiej armii. A Cyrilla w ręku Emchyra jest zagrożeniem dla korpusu, a więc i dla armii, tym samym dla mego króla i mego kraju. Nie zamierzam przeczyć rozpuszczanym przez Visegarda plotkom o Cyrilli i podważać autorytetu dowódcy. Zamierzam nawet wspierać go w udowadnianiu, że Cyrilla jest bękartem i nie ma praw do tronu. Nie tylko nie przeciwstawię się marszałkowi, nie tylko nie będę kwestionował jego decyzji i rozkazów, ale wręcz je poprę. I wykonam, gdy będzie trzeba.
Wiedźmin skrzywił usta w uśmiechu.
Teraz chyba rozumiesz, Jaskier. Pan hrabia nawet przez moment nie miał nas za szpiegów. Inaczej nie udzieliłby nam tak dogłębnych wyjaśnień. Pan hrabia wie, że jesteśmy niewinni. Ale palcem nie ruszy, gdy Visegerd wyda na nas wyrok.
Czy to znaczy, że...
Hrabia odwrócił wzrok.
Visegerd,
powiedział cicho,
jest wściekły. Mieliście tęgiego pecha, wpadając w jego ręce. Zwłaszcza wy, panie Wiedźminie. Pana Jaskra postaram się...
Przerwało mu wejście Visegerda, wciąż czerwonego i sapiącego jak buchaj. Marszałek podszedł do stołu, walnął buzdyganem w zalegające blat mapy. Potem odwrócił się do Geralta i przewiercił go wzrokiem. Wiedźmin nie spuścił oczu.
Ranny Nilfgaardczyk, którego schwytał podjazd.
Wycedził Visegerd.
Zdołał w drodze zedrzeć upatrunek i wykrwawił się, nie odzyskawszy przytomności. Wolał umrzeć, niż przyczynić się do klęski i śmierci swych pobratymców. Chcieliśmy go wykorzystać, a on uciekł nam w śmierć. Przeciekł przez palce. Nic na palcach nie zostało oprócz jego krwi. Dobra szkoła. Szkoda, że Wiedźmini nie wpajają takich rzeczy królewskim dzieciom, które zabierają na wychowanie.
Geralt milczał, ale wzroku nadal nie spuszczał.
Co dziwolągu, wybryku natury, piekielna kreaturo. Czego nauczyłeś porwaną Cyrillę? Jak ją wychowałeś? Wszyscy widzą i wiedzą jak. Ten wyrodek żyje, rozpiera się na nilfgaardzkim tronie jak gdyby nic. A gdy Emchyr weźmie ją do łoża, jak gdyby nic, rozkraczy się pewnie, ochotnie. Gamratka jedna.
Ponosi was złość.
Bąknął Jaskier.
Po rycersku to, panie marszałku, dziecko obarczać winą za wszystko? Dziecko, które Emchyr uprowadził przemocą?
Na przemoc też są sposoby. Właśnie rycerskie, właśnie królewskie sposoby. Byłaby to prawdziwie królewska krew. Znalazłaby je. Znalazłby się nóż, nożyce, szkła zbitego ułamek, szydło wreszcie. Mogła sobie suka zębami poszarpać żyły na napięstkach. Na pończosze własnej się powiesić.
Nie chcę was dłużej słuchać, panie Visegerd.
Powiedział cicho Geralt.
Nie chcę was dłużej słuchać.
Marszałek słyszalnie zgrzytnął zębami, pochylił się.
Nie chcesz.
Powiedział głosem dygoczącym od złości.
To się dobrze składa, bo ja już nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Tylko jedno. Wtedy w Cintrze, 15 lat temu, dużo się gadało o przeznaczeniu. Myślałem wówczas, że to bzdury. A jednak to było twoje przeznaczenie, Wiedźminie. Od tamtej nocy twój los był już przesądzony czarnymi runami zapisany wśród gwiazd. Ciri, córka Pawetty, to twoje przeznaczenie i twoja śmierć. Bo za Ciri, córkę Pawetty, będziesz wisiał.